Господин с вами.
Он с вами.
Читание из Святого Евангелия.
Слова Евангелия według Świętego Jana.
Близубия же Żydowska Pascha.
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły porozrzucał, monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego ojca targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Oto słowo Pańskie.
Drogi wiernicy,
drodzy wierni, parafianie, pielgrzymi, słuchacze stacji radiowej Mir Meczugorje. Dziś Kościół obchodzi uroczystość poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To jest jedna z czterech tak zwanych rzymskich patriarchalnych bazylik. Wraz z Bazyliką Świętego Piotra i Pawła, Marii Wielkiej i Bazyliki Świętego Pawła poza murami. I chociaż myśli się, iż Bazylika, ta wielki kościół Świętego Piotra i Pawła, najważniejszy, to jednak ta Bazylika jest Bazylika Świętego Jana Laterańskiego ważna. To jest miejsce, gdzie przebywa papież, rzymski biskup. Ta bazylika nosi tytuł matki i głowy wszystkich kościołów. I wspomnienie poświęcenia tej bazyliki jest również wspomnieniem naszej jedności z rzymskim kościołem. I jest to dobra okazja i powód, abyśmy rozważali swoje miejsca modlitwy w świetle Ewangelii, w świetle słów, które przynosi Jan Ewangelista. Nasze doświadczenie mówi nam, iż prawie wszystkie cywilizacje szczególną uwagę dają świątyni, miejscu modlitwy, gdzie czczą swoich świętych. Świątynia jest inna, szczególny sposób ukształtowana i dziś, gdy odkrywane są archeologiczne wykopaliska, to wielkie znaczenie mają właśnie ostatki resztki świątyni, wyraz kultury pewnych czasów. Wiele religii jest związanych ze świętymi miejscami. Tak na przykład prawdziwy muzułmanin, jeżeli może, to zobowiązany jest raz w życiu, aby pójść do Mekki, aby odbyć pielgrzymkę lub hadż, i tam osiąga w pełnym sensie realizację swoich obowiązków wiary. I chrześcijanie lubią pielgrzymować. Wielu z was również jest tu pielgrzymami. Po pielgrzymce do Ziemi Świętej, Palestyny, Jerozolimy, święty Jan Paweł II swoje myśli wyraził. Powiedział: tam stoi, Panie, jest niewypowiedziane, wielkie, aby chodzić po tych miejscach, gdzie Ty chodziłeś, w tych miejscach, gdzie Ty głosiłeś Słowo Boże, wczuć się w cywilizację, w której Ty dorastałeś, klęczeć w miejscach, gdzie Ty się modliłeś, medytować między drzewami, gdzie Ty trwałeś w lęku i pociłeś się krwawym potem. I kończy sprawa, byśmy dotknęli piękna życia, którą Ty wybudowałeś według Ewangelii. Myślę, że w tej modlitwie pokazane było, jak święte miejsca dotknęły papieża. I nie tylko dla papieża pielgrzymka jest szczególna i zwykli chrześcijanie lubią pielgrzymować. Wielkim uczuciem jest modlić się na grobie świętego Piotra, choć wielki jest tam turystyczny hałas. Jeżeli obserwujecie ludzi w Medjugorje, w tym miejscu modlitwy, to możecie zauważyć, że oni tu zachowują się trochę inaczej, modlą się bardziej szczerze, spowiadają się, są jakby bardziej cisi w bliskości świętych miejsc, bez względu na to, czy wierzą w ukazania, czy nie. I dlatego miejsca pielgrzymkowe wielokrotnie były miejscami również nawrócenia. Z punktu wiedzy nie ma sensu pójść do Barcelony, Milanu czy innego miejsca, jeżeli nie zobaczycie katedrali. Nie ma sensu pójść do Istambułu, jeżeli nie pójdziecie do Hagia Sofii, kiedyś największego kościoła wschodniego, który później został zmieniony w meczet, a następnie w muzeum. I gdy pójdziecie do jakiejś naszej wioski, to również kościół i meczet to jest czymś najlepszym, co zostało tu wykonane. A ten fakt wypływa również ze starych cywilizacji, że swojemu Bogowi nie poświęca się coś złego, obojętnego, lecz daje się coś najlepszego, największego. I dlatego świątynie są na największym poziomie, który osiągnęły cywilizacje w swojej wiedzy, bogactwie, umiejętności. Żydzi tu nie byli wyjątkiem. Oni również trzymali się mocno tego, aby Bogu oddawać to, co tylko to, co najlepsze. Wśród ofiar zwierząt, które były dawane, był przepis, prawo, że ono musi być zdrowe. Jeżeli zwierzę miało jakąś wadę, to ta ofiara uważana była za niewłaściwą, świętokradzką. Królewski skarbiec w Dawidowej dynastii nie można zmierzyć było ze złotem, które było w świątyni w Jerozolimie, gdyż każde pokolenie królów dawało świątyni nie jakieś coś, co jest zbędne, lecz jakiś najdrogocenniejszy przedmiot, który posiadali. I to odnosiło się również do każdej pobożnej hebrajskiej rodziny. I mimo to, że znamy to wszystko, nie może doprowadzić nas do tego, abyśmy pojęli, co dla Żydów, jakie wielkie znaczenie dla niego miała świątynia wybudowana przez Salomona, króla Salomona i później wielokrotnie była odnawiana. Dla nas Chrystus obecny jest w każdym miejscu i w każdym czasie, podczas każdej mszy świętej, w każdym kościele. A dla Żydów było tylko jedno miejsce szczególnego Bożego pobytu, a to była świątynia jerozolimska. Innej świątyni nie mieli. Synagoga była miejscem gromadzenia się i modlitwy, ale i nie świątyni. Tylko Jerozolima była świątynią, gdzie Bóg był obecny i kto mógł, szedł tam w dniu Paschy. To było miejsce nie tylko gromadzenia się wiernych, ale gromadzenia się narodów. Była duma wielka, że należą do narodu wybranego. Świątynie, które wybudowali Samarytanie, gdy pokłócili się z innymi Żydami, uważano później za uraz wobec Boga. Za czasów Jezusa zakończona była odnowa przez Heroda trwała 46 lat, a ta świątynia był długi 500, a szeroki 300 metrów, wybudowany z wielkim trudem i miłością narodu przez wspaniałych fachowców. Najlepszy kamień był, pozłacany dach i Żydzi byli bardzo dumni z tego. Mieli powiedzenie, jeżeli ktoś nie widział Jerozolimy w jego blasku, to ten przez całe życie nie widział radości. I część powodu, dlaczego faryzeusze i pozostali pragną zabić Jezusa, to leży właśnie w jego relacji wobec tej świątyni. Naród bardzo dumny był z piękna tej świątyni. Nie byli oni bez szacunku wobec świątyni. Jezus miał wprowadzać pewien porządek, ale on przeciwnie. Ta świątynia miała trzy części. Zewnętrzne, gdzie mogli przyjść ludzie innej wiary, gdzie odbywał się ten handel. Następnie był wewnętrzny plac, gdzie mogli wejść Żydzi. I następnie wewnątrz świątyni była szczególna część, w której znajdowała się Arka Przymierza, w której znajdowała się 10 przykazań i manna, którą jedli na pustyni idąc z Egiptu. Do tego miejsca mógł wejść tylko ten, kto służył jako wielki kapłan w tego roku. Ci, co sprzedawali, wspomnieni w Ewangelii, oni byli w przedsionku, sprzedawali. Wszystko to było potrzebne, gdyż ludzie, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, nie mogli ze sobą z domu, nieraz 100 kilometrów, prowadzić zwierzęta, aby składać je w ofierze, lecz kupowali je właśnie w tym miejscu. Do skarbca nie mogli wrzucać rzymskich pieniędzy, pogańskich, którzy korzystali, więc wymieniali je przed przedsionku świątyni. I chociaż tu również było oszukiwania, wykorzystywania, to czasami można było odnieść wrażenie, że handel jest ważniejszy od wymiaru modlitewnego. Nie mogło być tu słowa o obojętności, ale to, co Jezus czyni, to czyni w sposób prorocki. Mówi o czymś innym i nie chodzi mi o to, aby szanować bardziej tą świątynię, lecz aby przesłać im przesłanie, które będzie później dla nich wiadome. Dlatego ewangelista Jan mówi, że gdy Jezus zmartwychwstał, jego uczniowie dopiero pojęli, co uczynił. Tu zmieni się ich relacja wobec świątyni. Dla chrześcijanina ani jedno miejsce nie może znaczyć to, co znaczyła świątynia dla Żydów. Dlatego, że dla nas prawdziwa świątynia jest ta, która zostanie wzniesiona w ciągu 3 dni przez Jezusową mękę, śmierć i zmartwychwstanie. To znaczy On sam. My jako chrześcijanie jesteśmy związani do jakiegoś miejsca, przywiązani, lecz jesteśmy przywiązani do osoby. Dlatego ważnym jest, aby wybudować właściwą relację wobec swojego miejsca modlitwy. Jesteśmy dumni i mam nadzieję, że jesteśmy dumni z naszych kościołów. Ale z powodu przykładu Jezusa wybudowana świątynia, wybudowany kościół nie może być na pierwszym miejscu. Jeżeli ktoś zapyta was, gdzie jest wasz kościół, to prawdopodobnie pokażecie w stronę kościoła parafialnego lub kościoła, który jest najbliżej was. Ale również to jest i właściwa, ale i niewłaściwa odpowiedź, gdyż prawdziwy kościół jest w nas, w was. Nie mogą marmury ani betony zamienić człowieka. Jak bardzo będziemy dumni z naszych miejsc modlitwy, to Bóg na pierwszym miejscu jednak pragnie nas. Święty Paweł nie jeden raz upomniał i powiedział, że to my jesteśmy miejscem przebywania Boga. I to słyszeliśmy w naszych dzisiaj czytaniach i wielokrotnie to powtarzał. Nie możemy uciec od tej odpowiedzialności, że jesteśmy miejscem pobytu Boga, jeżeli będziemy chrześcijanami. I myślę, że w tej myśli jest fundament teologii, naszego pojmowania relacji Boga wobec człowieka. My jesteśmy świątynią Ducha Świętego, sam Bóg w nas przybywa. Tak jak ciężko jest widzieć brudny, zaniedbany kościół, jeszcze gorzej jest widzieć upadłego w moralności człowieka, gdyż wtedy ta świątynia, obraz Boga jest prawdziwie zniszczony. I warto na koniec zapytać się, czy my pozwoliliśmy, aby w nas została zniszczona świątynia Boża? Czy my sprawiliśmy, że Boże miejsce pobytu stało się w nas bezwartościowe? Jeżeli tak, to jesteśmy wezwani, aby go odnowić, aby wyczyścić, wysprzątać, wrócić godność. W ten sposób, przez nawrócenie serca i szczerą spowiedź. I nie odkładajmy to zawsze na jakąś drugą okazję. Potrzebne jest, aby ta odnowa nastąpiła teraz i tu. Amen. Zgromadzeni wokół Pana, skierujmy wspólnie do Niego nasze modlitwy.